Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Tydzień temu rozmawialiśmy o długowieczności, o takich szaleńczych próbach utrzymania ciała i w dobrej kondycji, i w długim życiu, niekoniecznie dobrymi metodami. Mówił pan o nowoczesnych lekach, suplementach, które mają to sprawić, zapominając jednocześnie o tym, że patenty są dużo prostsze, tańsze i naprawdę skuteczne. I dzisiaj trochę...
Sprawdzone.
Tak, sprawdzone. Dzisiaj trochę w temacie zostajemy, bo będziemy mówić o tym, że takie mocne zafiksowanie się na zdrowym żywieniu może prowadzić do kłopotów po prostu. Do ortoreksji albo też unieszczęśliwić nas, bo zaczynamy o tym jedzeniu myśleć w jakichś kategoriach, że my musimy. Przestaje nam to sprawiać przyjemność, staje się przymusem. Nie wiem, czy pan spotkał się z takimi przypadkami.
Powiedziałbym, że dosyć często, ale zdarza mi się pracować i to powielokroć z osobami, które przychodzą do mnie właśnie z problemem nadmiarowej kontroli swojego sposobu odżywiania po wcześniejszej pracy z dietetykiem. Czyli jakby powiedziałbym, że jeżeli ta praca z osobą, która miałaby nam pomóc, czyli z dietetykiem, trafi na grunt, czy też na pewien typ osobowości, który jest podatny właśnie na taką nadmierną kontrolę, czy też na jakiś perfekcjonizm, który często łączy się właśnie z ortoreksją, to taka praca może przynieść również sporo szkód. Więc powiedziałbym, że to jest element jakiegoś takiego mojego dnia codziennego. No i jest to duży problem. To też trudno tak naprawdę zdiagnozować, czy też zdefiniować tą ortoreksję, bo ta granica jest bardzo płynna. To znaczy, gdzie jest ten moment, kiedy jeszcze się zdrowo odżywiamy i myślimy o tym, jak powinniśmy jeść, a gdzie jest już ten moment, kiedy my po prostu przesadziliśmy i powiedziałbym, że to, jak się odżywiamy, staje się takim elementem podstawy naszego życia i właściwie na tym skupiamy swoje siły. I to jest trudne i ta granica między tym zdrowym odżywianiem a ortoreksją nie przebiega, powiedziałbym, w jakości diety, tylko ona przebiega bezwzględnie z perspektywy jakości naszego życia. I to, myślę, jest bardzo ważne. Więc tutaj nie mówimy o tym, jak dobrze się odżywiamy, tylko mówimy o tym, jak bardzo ta kontrola sposobu odżywiania wpływa na jakość naszego życia, a ona przy ortoreksji drastycznie spada.
No tak, ale zanim pojawi się ortoreksja, to pewnie osoby, które świeżo wychodzą z gabinetów, mają takie poczucie, że teraz będę się pilnował, tak? Będę restrykcyjnie przestrzegał wszystkich zasad. No i w gruncie rzeczy często nie widać jakby radości na ich twarzy. Ta granica nie jest taka płynna, że przechodzimy, rzeczywiście pozwalamy sobie na jakieś odstępstwa od tej diety. Ja nie wiem, co pan zaleca na przykład. I czy ludzie przychodzą i mówią, tego nie mogę, tego nie jadłam, bo mi lekarz zabrania. I widzi pan osobę szczupłą na przykład, ale nieszczęśliwą u pana w gabinecie.
Tak, to znaczy to się często zdarza też w aspekcie pracy na przykład lekarzy, którzy w sposób, powiedziałbym, taki nieświadomy, ale próbując pomóc na przykład przy niedoczynności tarczycy, proponują pacjentowi, żeby pacjent zrezygnował ze spożywania glutenu, ze spożywania nabiału, żeby stosował się wyłącznie do zaleceń diety przeciwzapalnej. I w sumie jak to wszystko się połączy, to tych restrykcji pojawia się tak dużo, że może to budzić, powiedziałbym, więcej lęku u takiej osoby i więcej stresu i takiej niepewności niż takiej pozytywnej zmiany, którą powinniśmy jak najbardziej wprowadzać i rozumieć w aspekcie takiego zdrowego odżywiania. Więc to oczywiście jest problem i też problem, powiedziałbym, wiąże się ze słowem, którego pani redaktor tutaj użyła, czyli chodzi o tą taką nadmierną restrykcyjność i w ogóle taką ortodoksyjność, jeżeli chodzi o ten sposób odżywiania. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem takiej wąskiej ścieżki i ja swoją w ogóle rolę jako takiego pomocnika, czy też takiego drogowskazu w aspekcie zdrowego odżywiania widzę w elementach takiej właśnie wolności, powiedziałbym, takiego fleksji, czyli takiego miękkiego uczenia tego prawidłowego sposobu odżywiania, bo to naprawdę nie chodzi o to, żeby odżywiać się w punkt i żeby mieć wyrzuty sumienia. Chodzi o to, żeby nauczyć się takiej niepisanej zasady 80-20.
Właśnie chciałabym się zatrzymać na tej zasadzie, bo i pan ją powtarza, i wielu specjalistów, że ten procent 80-20 to jest właściwie dla nas najlepsze, tak? Bo jedzenie, przynajmniej dla mnie, ma sprawiać przyjemność, tak? To jest oczywiście odżywianie naszego organizmu, ale to jest fantastyczne, kiedy możemy zjeść sobie w dobrym towarzystwie dobre rzeczy. Myślę, że to jest porównywalne do wyrzutu tych dobrych hormonów, jak przy wysiłku fizycznym.
80-20 to jest świetna zasada, ale trzeba też jasno powiedzieć, że to nie jest zasada, powiedziałbym, ze zbioru wiedzy medycznej opartej na faktach. To znaczy, nie da się tego sprawdzić, gdzie jest to 80, a gdzie jest te 20. To też jest takie miękkie i bardzo umowne. To znaczy, my dietetycy, czy też osoby, które zajmują się psychologią zdrowia i aspektami zdrowego odżywiania, bardzo często powołujemy się na to, ale to nie chodzi o sztywne zasady znowu i też nie chodzi o wyliczanie, że 3 dni miałem dobre, to teraz ten 1 dzień będzie gorszy. Właśnie nie o to chodzi. Ta zasada 80-20 uczy po prostu tego, co jest fundamentem, a co jest satelitą. To znaczy ona pokazuje, że jeżeli masz dobre fundamenty, jeżeli wiesz, jak masz się odżywiać, to z perspektywy twojego zdrowia, jeżeli pojawiają się jakieś momenty, kiedy jesz, powiedzmy sobie, mniej zdrowe rzeczy, o których wszyscy wiemy, że one są mniej zdrowe, to w żaden sposób nie może wpłynąć ani na jakość, ani na twoje zdrowie takie rozumiane w całości. Tutaj też warto zaznajomić się z takim terminem, który brzmi zasada Hormezy i ona mówi tak naprawdę o tym, że to dawka czyni truciznę, prawda? Że to nie chodzi o to, żeby odżywiać się w punkt i żeby na nic sobie nie pozwalać, ponieważ to ile pozwalamy sobie dopiero decyduje o tym, czy to na nas negatywnie wpływa, czy nie, prawda? I ta dawka jest tutaj najważniejsza i ta zasada 80-20, ona pozwala jakoś tak w miarę płynnie o tej dawce mówić. To znaczy, że jeżeli 80% twojego sposobu odżywiania będzie dobre, to właściwie te 20 nie może wpłynąć w żaden sposób negatywnie na twoje zdrowie fizyczne, a na pewno bardzo pozytywnie wpłynie na twoje zdrowie emocjonalne i psychiczne, bo tak jak mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania o długowieczności, że ta długowieczność wiąże się również z kontaktami społecznymi, a sposób odżywiania i to, jak jemy i z kim jemy, przekłada się po prostu na nasze życie społeczne. Więc im jesteśmy bardziej skrajni w tych swoich wyborach żywieniowych, im bardziej one decydują o tym, z kim się spotkamy, bo czasami to przybiera aż taką postać, że nie widzimy się z jakąś osobą, ponieważ jej sposób odżywiania nie jest godny spotkania z nim, to znaczy, że tutaj zachodzi jakaś nierównowaga.
No tak, ale tutaj chyba kompleksowa pomoc byłaby potrzebna, przede wszystkim psychologa, a potem dietetyka. Ja sama znam przypadki osób czy osoby, która wręcz piła tylko wodę na spotkaniach towarzyskich, do kawiarni czy do restauracji nie chodziła ze względu na to, że trują, tak? I nie wiadomo, co tam na talerzu będzie. Wyjazdy też wyeliminowane.
Tak
to jest życie w izolacji. Tak,
to jest totalna izolacja, ale też w aspekcie pomocy psychologicznej, to zobaczmy, jak bardzo musimy włączyć tą naszą świadomość, żeby w ogóle pomyśleć o takiej pomocy. Bo tak naprawdę większość osób, które borykają się z problemem ortoreksji, żyje w przekonaniu, że to oni mają rację. To znaczy, że to
prawda.
Że to my, śmiertelnicy, popełniamy błędy, jedząc takie niedozwolone, zakazane rzeczy. My nie trzymamy tak zwanej czystej michy, jak to niektórzy tak nieładnie mówią. I to my żyjemy w błędzie.
Ale nawet specjaliści, wy żyjecie w błędzie, tak? Bo taka osoba, która jest dotknięta ortoreksją, podważa wiedzę naukową po prostu. I kompetencje dietetyków i psychologów.
I dlatego to jest takie trudne, żeby znaleźć ten punkt i żeby ta osoba po prostu uświadomiła sobie, że to jest problem. Stąd oczywiście praca z psychologiem potrafi być skuteczna, praca z dietetykiem, czy też praca z psychodietetykiem, czy też psychologiem i dietetykiem jest na pewno jakimś tam ciekawym i fajnym rozwiązaniem, ale dopiero w momencie, kiedy ta osoba uzna, że jej wykluczenie wpływa negatywnie na jej jakość życia.
Panie Michale, co się dzieje z organizmem, z naszym układem trawiennym, kiedy rzeczywiście przez rok, dwa czy trzy jesteśmy ortorektykami czy ortorektyczkami i nagle przypadkowo albo po prostu nie wytrzymuje już nasza psychika, zaczynamy jeść normalnie, tak? A jesteśmy przyzwyczajeni do gotowanej marchewki, do nieprzetworzonej żywności. No niczego tak zwanego niezdrowego nasz układ pokarmowy nie przyjmuje. Czy to jest dużym szokiem, kiedy nagle zjemy surowiznę albo no, kawałek mięsa, które jest ugotowane, czy nawet podsmażone?
Myślę, że to może wiązać się z pewnymi problemami ze strony układu pokarmowego. No, ten nasz układ pokarmowy, on się adaptuje do warunków, jakie my mu serwujemy, więc jeżeli ten nasz sposób odżywiania jest tak, no powiedziałbym, ubogi i tak lekkostrawny, no to on przyzwyczaja ten nasz układ pokarmowy i po zjedzeniu czegoś takiego, powiedziałbym, mniej zdrowego, tak ekstremalnie niezdrowego, możemy odczuwać jakieś dolegliwości. I teraz zobaczmy, że ta dolegliwość, która się pojawi, może być błędnie przez nas interpretowana.
Będzie nas utwierdzać, tak, że widzisz, tutaj jednak muszę wrócić do starego stylu żywienia, bo ten szkodzi.
Dokładnie, to jest dowód naszej słuszności, więc to jest troszkę taka pułapka, ale te nasze układy pokarmowe, one się adaptują, więc po jakimś czasie przyzwyczają się do tego, że jemy inaczej i będzie wszystko okej. Okay. Ale ja jestem człowiekiem, który naprawdę się zdrowo odżywia, natomiast nie mogę powiedzieć, że się odżywiam no, jakoś ortorektycznie. Ja po prostu lubię taki zdrowy, dobry sposób odżywiania i muszę powiedzieć, że jeżeli od czasu do czasu skuszę się na coś, co, no, co powiedzmy sobie nie jest takiego sprawdzonego źródła, to sam czuję, że ten mój organizm działa trochę jak barometr, że zjadłem ciężej. No ale no, jakby czasami to się dzieje i...
Ale czasami nie mamy wyjścia też, panie Michale, bo na przykład wyjeżdżamy gdzieś, tak? Wtedy jest trochę trudniej zadbać o taką pewną regularność, którą mamy na co dzień, więc no, też trzeba się z tym pogodzić, ale też smakujemy różnych rzeczy, których nie ma tutaj w naszej szerokości geograficznej albo są bardzo rzadko i też organizm sobie jakoś z tym radzi. Też może odczuwać jakieś turbulencje. Zresztą proponuję, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje z nami, kiedy jedziemy w inne miejsca i pijemy inną wodę i jemy inne rzeczy, jak tam te nasze jelita i żołądek i cały układ pokarmowy reaguje. Ale o tym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, proponuję.
Tak, ale zobaczmy, że te nasze podróże, one też są związane z pewną taką przyjemnością i ta przyjemność jest między innymi związana z poznawaniem smaków, prawda? Z tym, że jemy właśnie zgodnie z miejscem, w którym jesteśmy. No, trudno wyjechać na przykład do Azji i poszukiwać jakichś tam polskich wspaniałych smaków. A znowu, jak jesteśmy w Hiszpanii, to odżywiamy się zupełnie inaczej, mimo tego, że to wcale nie tak daleko. Więc no właśnie, chodzi o to, żeby czerpać przyjemność z tego życia, żeby ten sposób odżywiania nie był dla nas udręką, tylko był takim elementem zdrowia. I tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli przestaniemy myśleć w kategoriach tego, co musimy, a zaczniemy myśleć w kategoriach tego, jak chcemy się czuć, jak chcemy wyglądać, jak chcemy się odżywiać, no to ta perspektywa też się po prostu bardzo zmienia. I no, to jest taka podstawowa zmiana, powiedziałbym, w aspekcie zmiany sposobu odżywiania, że my po prostu chcemy się dobrze odżywiać, ale nie musimy tego robić.
No właśnie i niech to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dziękuję bardzo, panie Michale.
Bardzo.
Życzymy państwu dobrego weekendu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.